Mówi Paryż RFI. Poniedziałek, 29 maja, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Łoński, Marek Brzeziński, Piotr Osochowicz, Kazimierz Sobolewski i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, kronikę sportową, eurekę Piotra Rosochowicza i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Papież Benedykt XVI powrócił z Polski do Watykanu. Podsumowanie pielgrzymki Kazimierz Sobolewski. Liczba ofiar trzęsienia ziemi na Jawie przekroczyła 5 tysięcy osób. Krwawy dzień w Iraku, jeden z głównych szefów Al-Kaidy, prawdopodobnie aresztowany. Zamieszki w Afganistanie, personel ambasady amerykańskiej w Kabulu ewakuowany. Eksplozja w fabryce Airbusa w Tuluzie, co najmniej 5 osób rannych. Eksplozja w fabryce chemicznej w Belgradzie, co najmniej 4 osoby zabite. Rok temu Francuzi odrzucili konstytucję europejską. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski była wydarzeniem wielkiej wagi. Łączymy się z naszym korespondentem w Warszawie, Kazimierzem Sobolewskim.
Wszyscy w Polsce są zgodni co do jednego. Pielgrzymka Benedykta XVI była sukcesem. I to nawet większym niż można było oczekiwać, bo oczywiście stawiano sobie wcześniej pytanie, czy Benedykt XVI będzie w stanie podbić serca Polaków przeżywających jeszcze traumę po śmierci Jana Pawła II i w sposób naturalny stawiający nowego papieża w konfrontacji z papieżem Polakiem. Duchowni i teolodzy mówią, że ta pielgrzymka pokazała głód wartości i autorytetów, a jednocześnie, że Benedykt XVI może być tym autorytetem. Także i to, że wzywając Polaków do trwania w wierze, papież stawia na Polskę, która może odegrać znaczącą rolę w dziele rechrystianizacji Europy. Arcybiskup Józef Życiński, zapytany o to, jakie najważniejsze zadania stoją teraz przed polskim kościołem, stwierdził m.in., że nie należy straszyć Europą i nie bać się utraty tożsamości. Podkreśla się także i to, że duchowni, jak chce papież, powinni się trzymać z dala od polityki, być ekspertami od więzi wiernych z Bogiem, lecz jednocześnie nie wolno religii zamykać w getcie życia prywatnego, bo, stwierdził Ojciec Święty, religia powinna przynosić obfite owoce w rzeczywistości społecznej i politycznej. Kościół, podkreślają polscy teologowie, ma być kościołem otwartym na grzeszników, gotowym do dialogu ze światem, wolnym od triumfalizmu, przenikniętym duchem służby i pokory. Socjologowie zwracają uwagę, że młode pokolenie ma silną potrzebę autentyzmu i poszukiwania prawdy, a sukces, jaki odniósł papież wśród młodzieży, bierze się właśnie z jego autentyzmu i bijącej z niego prawdy. Socjolog profesor Ireneusz Krzemiński twierdzi, że Benedykt XVI Polaków dowartościował już choćby wymieniając Kraków jako miasto nie tylko ważne dla Polski, ale i dla całego świata. Papież akcentował polską religijność, choć zdaniem profesora religijność Polaków ma różne oblicza. Szeroko komentowana jest oczywiście pełna symbolicznego milczenia wizyta papieża w obozie Auschwitz-Birkenau. Profesor Krzemiński uważa, że Benedykt XVI zagłady Żydów zinterpretował w sposób metafizyczny. Morderstwo Żydów było morderstwem Boga w kulturze europejskiej. Na ten sam motyw zwrócił uwagę Stanisław Krajewski, przedstawiciel mniejszości żydowskiej w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów. Żydzi, powiedział papież, są świadkami Boga. Dla Krajewskiego te słowa są dowodem, iż papież docenia istotę żydowskiego trwania także dzisiaj. Marek Edelman, uczestnik powstania w getcie warszawskim, uważa, że papież oddał pięknie hołd prochom pomordowanych, ale nie powiedział o tym, co się dziś dzieje w świecie i nie mówił o przyszłości. Choć, dodaje Edelman, cóż można powiedzieć w takim miejscu jak Auschwitz-Birkenau? Co mogłoby otrzeźwić ludzkość? Z błyskawicznej sondy dziś przeprowadzonej wynika, że na pytanie, który z punktów papieskiej pielgrzymki do Polski był dla ciebie najważniejszy, pierwsze miejsce, 31%, zdobyła wizyta w Auschwitz-Birkenau, a drugie, 14%, spotkanie papieża z młodzieżą na krakowskich Błoniach. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Mówi Paryż RFI. Indonezyjskie Ministerstwo do Spraw Społecznych poinformowało w poniedziałek, że w wyniku sobotniego trzęsienia ziemi zginęło na jawie 5137 osób. Coraz groźniej pluje lawą wulkan Merapi, dodatkowo pobudzony w wyniku wstrząsów sejsmicznych. Oficjalny bilans jest nadal prowizoryczny. Nie wiadomo, ile osób zginęło, a ile odniosło rany. Przypuszcza się, że co najmniej 20 tysięcy. Wstrząsy dotknęły najmocniej starożytne miasto Yogyakarta i pobliski Bantul, położony na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Właśnie tam znajdowało się epicentrum trzęsienia ziemi, którego siłę ocenia się na 6,3 stopnia w otwartej skali Richtera. Trzęsienie ziemi trwało niespełna minutę. Miasteczko Bantul zostało niemal zrównane z ziemią, a pod gruzami zginęło prawie 2,5 tysiąca ludzi. Kiedy ziemia zaczęła się trząść, większość mieszkańców jeszcze spała. Miasteczko dopiero budziło się do życia. Miejscowe domy, wznoszone byle jak, zawaliły się w okamgnieniu, a drewniane dachy spadły na mieszkalne pomieszczenia. Trzęsienie ziemi zniszczyło sławną, zniesioną w IX wieku kamienną hinduską świątynię Brahmaban pod Yogyakartą. Zniszczona została także część królewskich pałaców w Yogyakarcie. Ocalała za to pochodząca z VII wieku buddyjska świątynia Borobudur. Obie świątynie należą do kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Co roku odwiedzało je ponad 1 000 000 zagranicznych turystów. Według władz indonezyjskich wśród ofiar sobotniego trzęsienia ziemi nie było cudzoziemców. W sobotę Yogyakarta i okoliczne wioski dotknęły wstrząsy wtórne. Akcję ratunkową utrudniają zniszczone mosty i drogi. Zerwane zostały linie telefoniczne i linie wysokiego napięcia. Dopiero w niedzielę dotarły do miejsc katastrofy ciężarówki z ochotnikami i żołnierzami. W wioskach dotkniętych tragedią brakuje dosłownie wszystkiego, a w szpitalach brak miejsc, lekarstw, żywności oraz wody pitnej. W niedzielę na lotnisku w Yogyakarcie zaczęły lądować samoloty z lekarstwami. ONZ i UNICEF organizują pomoc międzynarodową. Trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów nie są nowością w Indonezji. Największym archipelagu świata, położona w tzw. pierścieniu ognia, należy do najaktywniejszych tektonicznie i wulkanicznie regionów. W Indonezji doliczono się 76 wulkanów czynnych, a tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi nawiedzają te rejony co kilka miesięcy. Mówi Paryż, RFI.
Seria zamachów, w których zginęło dziś w Iraku ponad 50 osób, odsunęła na dalszy plan nawet kolejny dzień procesu Saddama Husajna. W sunnickiej dzielnicy Bagdadu w wyniku wybuchów samochodów pułapek śmierć poniosło 12 cywilów i 24 zostało rannych. W innych dzielnicach zginęło co najmniej 25 osób. Wczesnym rankiem w odległości 80 km od stolicy w wyniku zamachu na autobus wiozący robotników do pracy 14 osób zginęło i 17 zostało rannych. Jeden z profesorów uniwersytetu został zastrzelony za kierownicą swego samochodu. W Basrze zabitych zostało dwóch żołnierzy brytyjskich. Jeden z deputowanych do irackiego parlamentu obciążył międzynarodowe siły przebywające w Iraku odpowiedzialnością za ostatni wzrost napięcia i nasilenie zamachów terrorystycznych w kraju. Iracki oddział Al-Kaidy przyznał się dzisiaj za pośrednictwem internetu do zamordowania w niedzielę proamerykańskiego sunnickiego przywódcy plemiennego Usamy al-Jadana i zagroził podobnym potraktowaniem innych zdrajców. Armia iracka oznajmiła, że w niedzielę wieczorem zatrzymała islamskiego aktywistę, bardzo bliskiego współpracownika szefa irackiej Al-Kaidy Abu Musaba al-Zarqawiego. Rzecznik irackiego Ministerstwa Obrony oświadczył, że aresztowano trzech terrorystów, a jednym z nich okazał się Qasim al-Ani, jeden z najbardziej poszukiwanych islamistów podejrzany o zaplanowanie licznych zamachów w Bagdadzie. Za głowę samego Zarqawiego Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów.
Mówi Paryż RFI, do Timoru Wschodniego przybędzie w tym tygodniu oddział 120 portugalskich żandarmów, by pomagać w przywróceniu porządku publicznego na wyspie. Lizbona przychyliła się do władz Dili, by wysłać oddział do byłej kolonii, w której od ponad tygodnia trwają coraz poważniejsze zamieszki pomiędzy armią rządową z jednej strony i dezerterami oraz bojówkami młodzieżowymi z drugiej. W Timorze Wschodnim stacjonuje już 2250 żołnierzy australijskich, nowozelandzkich i malezyjskich. Mówi Paryż RFI, syn uzbeckiego działacza na rzecz obrony praw człowieka, zatrzymany pod zarzutem fałszowania waluty, został aresztowany właśnie w tej republice. Szczegóły Agnieszka Kumor.
Czy fałszował pieniądze, tego nie wiem. Wiem tylko, że gdyby tak było, nie grzęźlibyśmy teraz w kłopotach finansowych. W rozmowie z dziennikarzem AFP matka młodego człowieka, Gafkarhon Zinaibidinowa, zdobywa się na wisielczy humor. Jej syn Ilhom Zainabidinow, 27 lat, aresztowany został na początku minionego tygodnia pod zarzutem fałszowania waluty uzbeckiej i kirgijskiej, jak również znaczków pocztowych i dokumentów oficjalnych, jak czytamy w proreżimowej witrynie internetowej, która cytuje wysoko postawioną osobistość uzbeckiej policji. Inna, tym razem niezależna agencja specjalizująca się w Azji Środkowej, Fergana.ru, doniosła w ubiegły piątek, iż rzeczywistym powodem aresztowania Zainabidinowa jest kontynuowanie pracy zapoczątkowanej przez jego ojca Saidzia Hona, który kierował nielegalną organizacją obrony praw człowieka pod nazwą Apelacja. Ojciec zatrzymany został rok temu, w tydzień po krwawej represji, z jaką spotkało się ludowe powstanie w Andidżanie w maju 2005 roku. Saidzhahon Zainabidinow piętnował reakcję władz i informował dziennikarzy o zajściach. Został oskarżony o szkalowanie władzy, podważanie porządku konstytucyjnego kraju i przynależność do ekstremistycznej organizacji religijnej. Skazany został na 7 lat więzienia. Jego proces, a raczej jego farsa, odbył się w największej tajemnicy na początku tego roku. Syn Saidzhahona, Ilhom, został aresztowany tydzień temu, ale do dziś policja nie raczyła poinformować oficjalnie rodziny o przedstawionych mu zarzutach.
Mówi Paryż, RFI.
W południowym Afganistanie lotnictwo koalicji dokonało bombardowania, w wyniku którego zabitych zostało około 50 talibów. Informacja ta została podana zarówno przez władze afgańskie, jak i przez siły sprzymierzone. Talibowie zgromadzili się na naradę w jednym z meczetów w miejscowości Kadżaki w prowincji Helmand. W czasie wymiany strzałów między talibami i oddziałami kanadyjskimi zabitych zostało najprawdopodobniej 5 talibów, a 2 żołnierzy kanadyjskich zranionych. Tymczasem w Kabulu doszło dziś do zamieszek po wypadku drogowym, w którym uczestniczyli amerykańscy żołnierze. Przypomnijmy, że amerykański pojazd przypadkowo wjechał w tłum, zabijając 3 osoby i raniąc 16. Wywołało to wściekłość tłumu, który zaatakował konwój amerykański. Żołnierze otworzyli ogień, zabijając jeszcze co najmniej 1 osobę. Zaraz potem na ulice Kabulu wyszły manifestujące tłumy, wznoszące antyamerykańskie okrzyki, rzucające kamieniami i podpalające samochody. Policja afgańska użyła broni palnej. Kilka godzin po incydencie na ulicach stolicy nadal słychać było strzały. Nad miastem pojawiły się patrolowe helikoptery NATO. Manifestujący, wśród których znaczną część stanowi nieletnia młodzież, nie tylko atakowali policję i żołnierzy kijami i nożami, ale podpalili także stojące im na drodze samochody, a nawet 1 przedszkole. Prezydent Karzaj wystosował apel o spokój, ale w ciągu dnia manifestowało co najmniej 2000 osób, wznosząc okrzyki skierowane nie tylko przeciwko Amerykanom, ale i przeciwko prezydentowi. Część protestujących zgrupowana była w pobliżu ambasady amerykańskiej, którą natychmiast ewakuowano. W Afganistanie, który przez administrację Busha uznany został za główny front walki z terroryzmem, przebywają obecnie 23 tysiące amerykańskich żołnierzy.
Mówi Paryż RFI, co najmniej 5 osób odniosło obrażenia w wyniku eksplozji, do której doszło w poniedziałek w zakładach lotniczych Airbus w Tuluzie, poinformowały francuskie służby ratownicze. Około godziny 7:45 przy prasie hydraulicznej w budynkach fabrycznych z nieznanych przyczyn nastąpił wybuch. Stan 2 rannych jest określany jako bardzo poważny. W zakładach w Tuluzie jest m.in. montowany największy współczesny samolot pasażerski Airbus A380. Przyczyny eksplozji nie są na razie znane. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 3 odniosły poważne obrażenia w wyniku potężnej eksplozji w fabryce chemicznej na peryferiach Belgradu. I w tym wypadku przyczyny eksplozji nie są na razie znane. Mówi Paryż RFI, przeciwnicy członkostwa Ukrainy w NATO zablokowali port morski w Teodozji na Krymie, nie chcąc dopuścić do rozładowywania transportu sprzętu wojskowego przeznaczonego do ukraińsko-natowskich manewrów Sea Breeze 2006. Do grupek mieszkańców Teodozji przyłączyli się działacze Partii Regionów Ukrainy, Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy i komuniści. Manifestacje spowodowało wpłynięcie do portu amerykańskiego okrętu Advantage ze sprzętem dla żołnierzy, którzy wezmą udział w manewrach zaplanowanych pomiędzy majem i sierpniem bieżącego roku. Mówi Paryż RFI, równo rok temu Francuzi powiedzieli projektowi Konstytucji Europejskiej nie. Widmo polskiego hydraulika okazało się wystarczająco przerażające. W poniedziałek opublikowano wyniki sondażu Ośrodka Badań Opinii Sofres w tej sprawie. W maju ubiegłego roku przeciw projektowi unijnej konstytucji głosowało we Francji 54,67% uczestników referendum. Według sondażu 46% ankietowanych przez Sofres jest usatysfakcjonowanych wynikiem zeszłorocznego głosowania, natomiast 47% nie jest z tego wyniku zadowolona. Wśród tych pierwszych przeważają ludzie młodzi oraz pracownicy budżetówki. Niezadowoleni z wyników referendów byli ludzie starsi, osoby o wyższych zarobkach i pracownicy sektora prywatnego. 64% respondentów uważa, że poprzez porażkę w referendum w sprawie konstytucji Unii Europejskiej pozycja Francji w Unii uległa osłabieniu. 21% twierdzi natomiast, że pozycja Francji umocniła się. Z sondażu wynika ponadto, iż większość badanych uważa, że Unia Europejska jest zbyt odległa od problemów ich własnego życia. Większość ankietowanych opowiedziała się jednak za budową struktur unijnych, 44% entuzjastycznie, 38% przychylnie. Tylko 8% było do struktur unijnych nastawionych sceptycznie, a 7% wrogo. Badanie Sofresu przeprowadzone zostało między lutym a kwietniem. Wzięło w nim udział prawie 4000 osób. Aby traktat konstytucyjny Unii Europejskiej wszedł w życie, muszą go przyjąć wszystkie państwa członkowskie. Dotychczas ratyfikowało go 15 z 25 państw członkowskich. Oprócz Francji konstytucję europejską odrzuciła również Holandia. Mówi Paryż RFI, ponad 14 tysięcy strażaków zmaga się z pożarami lasów na północy Chin. Od ponad miesiąca płoną dziewicze lasy w tym kraju, głównie modrzewie. Na początku maja do akcji włączyła się armia, ale pożarów nie udało się opanować. Mówi Paryż RFI, pożar zniszczył w poniedziałek nad ranem dach historycznej luterańskiej katedry w fińskim mieście Porvoo, przy czym policja nie wyklucza możliwości podpalenia. W miejscowości położonej o 50 km na wschód od Helsinek car Aleksander I zainaugurował w 1809 roku tzw. Sejm z Porvoo, którego decyzje doprowadziły do wcielenia Finlandii do Rosji. Pożar wybuchł w nocy, przy czym czujniki umieszczone wewnątrz nie wykryły na czas dymu i dlatego dach spalił się bardzo szybko. Na szczęście ocalało 13- i 14-wieczne wnętrze świątyni. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Agnieszka Kumor.
W prasie francuskiej wyjątkowo dużo dziś akcentów polskich. Zaczynamy od wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce i jego szeroko komentowanego wystąpienia w byłym nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz-Birkenau. Pod pomnikiem ofiar papież zadał dramatyczne pytanie: Panie, dlaczego milczałeś? Dlaczego na to pozwoliłeś? Śledząc echa tego wystąpienia we francuskich gazetach, stwierdzamy, że każdy usłyszał to, co chciał. Autor wstępniaka w popołudniowym wydaniu Le Monde zieje wyjątkową zgryźliwością, wypominając papieżowi, iż wykreśla on odpowiedzialność narodu niemieckiego i winą za zbrodnie nazistowskie obarcza jedynie grupę bezwzględnych zbrodniarzy. Trzeba wiele złej woli i zaślepienia, by samotnie zbliżającego się do ściany straceń, modlącego się o pojednanie i proszącego ofiary o przebaczenie, Benedykta XVI oskarżać o stronniczość i mijanie się z prawdą historyczną. A w takich właśnie słowach utrzymany został wstępniak w Le Monde, który przypisuje papieżowi Ratzingerowi, jak nazywa Benedykta XVI, chęć zawłaszczenia przez chrześcijaństwo o Shoah i przypomina, że apogeum tej polityki Kościoła, cytuję dalej Le Monde, było zdanie Jana Pawła II, który odwiedziwszy Auschwitz w roku 1979 nazwał były obóz zagłady Golgotą współczesnego świata. Prezentując filozoficzną, nie historyczną wizję Shoah, ten nowy papież, mowa o Benedykcie, rozczarował wielu swych partnerów w dialogu z Żydami. Tyle Le Monde. Inną reakcję, co nas znowu tak nie zdziwiło, znajdujemy na wewnętrznych stronach prawicowego Le Figaro, który na swej stronie tytułowej zamieścił poruszające zdjęcie Ojca Świętego pogrążonego w samotnej modlitwie pod obozową ścianą straceń. Wysłannik specjalny gazety w Auschwitz, Hervé Janu, cytując przemówienie papieża, przypomina, że Benedykt XVI nie mógł nie przybyć do Auschwitz, ponieważ był to i jest obowiązek wobec prawdy. Świadom różnych, niekiedy przeciwstawnych rodowodów pamięci o tym miejscu, papież wspomniał również ofiarę krwi tysięcy innych ofiar, które wraz z narodem żydowskim najbardziej ucierpiały ze strony nazizmu, Polaków, Romów, Rosjan, ale także Niemców. Choć dla chrześcijanina i papieża jest niemal niemożliwe zabranie głosu w miejscu, które skłania do milczenia, papież zabrał głos w imieniu tych wszystkich, którzy cierpią ze względu na Boga, ze względu na umiłowanie prawdy. Pytanie papieża: Panie, dlaczego milczałeś? Brzmi szczególnie dramatycznie wobec milczenia Piusa XII w czasie II wojny światowej, które do dziś pozostaje kwestią niewyjaśnioną, pisze Hervé Janu, który donosi jeszcze, że doprowadzając do zagłady narodu żydowskiego, III Rzesza dążyła do wyrwania korzeni, z których wyrosło chrześcijaństwo. W dogłębnej i inteligentnej analizie papieskiego przemówienia autor artykułu w Le Figaro akcentuje na piętnowanie przez niego wszelkich form nadużywania imienia Boga dla usprawiedliwienia ślepej przemocy. Przywodząc pamięć żydowskiej filozof Edyty Stein, karmelitanki zgładzonej w byłym nazistowskim obozie, ze względu na to, że była chrześcijanką i żydówką, papież wyraził wdzięczność tym przedstawicielom narodu niemieckiego, którzy wbrew siłom zastraszenia i terroru wykazali, że cały naród nie był poddany mocy zła. Cytując dokładnie słowa papieża, autor wskazuje, że ten fragment jego przemówienia, w którym piętnuje on raczej przywódców nazistowskich niż cały naród niemiecki, stał się zalążkiem międzynarodowej polemiki. Wysłannik specjalny Le Figaro stwierdza na koniec, że pielgrzymka Benedykta XVI do Polski okazała się triumfem. Cytując na potwierdzenie swych słów liczby wiernych na kolejnych etapach podróży, aż po prawie milion wiernych zgromadzonych na krakowskich błoniach. Szczęśliwy, mogąc naocznie stwierdzić wiarę Polaków, papież wysłał ich z misją ewangelizacyjną do zlaicyzowanej Europy, czytamy w Le Figaro. Kontynuujemy nasz polski przegląd francuskiej prasy, bowiem w dodatku ekonomicznym Le Monde dużo jest miejsca poświęconego patriotyzmowi ekonomicznemu Polaków. Taki oto tytuł nosi jeden z zamieszczonych tam artykułów. Antoine Reverchon stwierdza, że podczas gdy rząd w Warszawie zajmuje coraz jawniej pozycje nacjonalistyczne, społeczeństwo polskie pozostaje zwrócone w stronę Europy. W szczegółowym kalendarium wydarzeń dodatek ekonomiczny Le Monde przypomina, w jaki sposób polska prawica konserwatywna, jak mówią o niej Francuzi, doszła do władzy. Przypomniane zostały również poszczególne etapy przejścia Polski od komunizmu do demokracji, poczynając od sierpnia 1980 roku przez stan wojenny, obrady Okrągłego Stołu, po kolejne rządy III Rzeczypospolitej i reformy gospodarcze. Znajdujemy tam terapię szokową Balcerowicza, bez której nie powstałaby współczesna polska gospodarka, wejście Polski do NATO w roku 1999 oraz dołączenie do Unii Europejskiej w roku 2004. Czy reformy zostaną zahamowane, zastanawia się Antoine Reverchon, po zawarciu koalicji z populistami i nacjonalistami spod znaku samoobrony i LPR. Jego polscy rozmówcy, w tym Aleksander Smolar, z którym przeprowadzony został obszerny wywiad, piętnują istniejące w Polsce nierówności społeczne, z którymi będzie musiał się zmierzyć konserwatywny rząd. Polska opinia społeczna, w odróżnieniu od francuskiej, jest przychylna reformom. Jednak wahania w obecnej polityce ekonomicznej każą mocno zastanowić się, czy aby Sejm obecnej kadencji nie zaprzepaścił możliwości reform, co groziłoby szybkim odpływem inwestycji zagranicznych do nowych rynków, takich jak Rumunia czy Bułgaria. Obecna koalicja, dopowiada Aleksander Smolar, jest przykładem niebezpiecznego anachronizmu. Nie grozi bynajmniej zanegowaniem orientacji ekonomicznej Polski. Społeczeństwo nie zgodzi się na powrót do przeszłości. Istnieje natomiast ryzyko zablokowania kontynuacji reform strukturalnych, które są nieodzowne dla utrzymania trwałego wzrostu. Kończymy ten wyjątkowo dziś polski przegląd prasy zaznaczeniem pokaźnego dossier na łamach Libération, która to gazeta zastanawia się nad konsekwencjami francuskiego nie wypowiedzianego w referendum konstytucyjnym przed dokładnie rokiem.
To był przegląd prasy Agnieszki Kumor, mówi Paryż RFI. Niecały miesiąc po częściowym otwarciu francuskiego rynku dla polskich pracowników Katarzyna Zawicka rozmawiała z panem ministrem Januszem Pienkowskim, radcą ekonomicznym przy ambasadzie polskiej w Paryżu, pytając o następstwa tej decyzji.
Panie ministrze, czy po częściowym otwarciu rynku francuskiego dla nowych członków Unii wzrosło zainteresowanie Polaków pracą we Francji?
Dzień dobry państwu. Czy Polaków? Ciężko jest powiedzieć. Na pewno jest ogromne zainteresowanie firm francuskich zatrudnieniem Polaków. Oczywiście Polacy byli już od dawna zainteresowani pracą we Francji, ale jak wiadomo, Francja wprowadziła 2-letni okres przejściowy i praktycznie takich możliwości nie było. Wydano w zeszłym roku około 700 zezwoleń na pracę, co jest oczywiście niewielką liczbą, jak na stosunki gospodarcze polsko-francuskie. W tej chwili od 1 maja sytuacja diametralnie się zmieniła. Powiem tylko, że w dalszym ciągu obowiązują zezwolenia na pracę, czyli ktoś, kto chce podjąć pracę, musi uzyskać zezwolenie na pracę.
Gdzie to się uzyskuje?
Uzyskuje się w dyrekcji departamentalnej biur pracy. Każdy departament ma swój odpowiednik biura, które wydają te zezwolenia.
I kto musi wystąpić o takie zezwolenie? Czy to jest pracodawca, czy pracownik?
Właściwie powinien wystąpić i pracodawca, i pracownik razem. To zezwolenie jest płatne i formalnie rzecz biorąc pracodawca za to płaci.
Jak to wygląda ze strony polskiej? Czy polskie przedsiębiorstwa mają ochotę przyjechać do pracy we Francji, czy raczej są to osoby pojedyncze, prywatne?
Raczej to są osoby indywidualne, pojedyncze, ponieważ przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku francuskim, funkcjonują nie na zasadzie transferu siły roboczej, czy jakby zatrudniania swoich pracowników, ale na zasadzie świadczenia usług. A świadczenie usług między Polską a Francją jest wolne już od ponad 2 lat i sporo firm działa na tej zasadzie, przy czym to nie jest jakby forma zatrudnienia, tylko forma kontraktu świadczenia określonej usługi. Oczywiście siła robocza jest częścią tej usługi. Nie mylmy 2 rzeczy. Rynek pracy dotyczy tylko osób indywidualnych. W tym sensie może być to zinstytucjonalizowane, że powoli zaczynają się tym rynkiem interesować agencje pośrednictwa pracy. I to zarówno polskie, jak i francuskie. Co myślę znacznie ułatwi ten przepływ ludzi.
Czy powstały już jakieś specjalne biura pośrednictwa pracy między Polską i Francją?
Nie powstały żadne specjalne biura. To są agencje, czy biura, które istniały już na rynku polskim i rynku francuskim. Po prostu w związku z otwarciem w tych 61 zawodach, przypomnijmy, że to jest otwarcie w 61 zawodach, nie sposób ich w tej chwili tutaj wymienić, no ale jest sporo zawodów budowlanych, sporo gastronomicznych. Jest to naprawdę dosyć szeroka oferta.
Właśnie, jak pan ocenia wybór tych zawodów? Wśród tych 61 zawodów na przykład nie znalazł się słynny polski hydraulik. Co pan o tym myśli?
No tak, ale są wszystkie zawody budowlane, które pod hydraulika można też podłączyć. Nie znalazł się hydraulik i nie znalazł się elektryk. To są 2 zawody, o których tak my tutaj myślimy, że szkoda, że się nie znalazły. One się nie znalazły z bardzo prostego powodu. Po prostu hydraulik i elektryk muszą posiadać specjalne uprawnienia na rynku francuskim, a polscy pracownicy, mimo że powiem, że nie ustępują jakością swojej pracy absolutnie, a nawet częstokroć przewyższają francuskich elektryków i hydraulików, no ale nie posiadają tych specjalnych uprawnień budowlanych.
Teraz mam jeszcze pytanie praktyczne. Czy jeżeli będą jakieś osoby zainteresowane, mieszkające we Francji nie na stałe, a zainteresowane pracą w firmach francuskich, czy ambasada może służyć jakąś pomocą lub poradą?
No, proszę państwa, my nie jesteśmy biurem pośrednictwa pracy. Ambasada ma zupełnie inne funkcje, chociaż staramy się kierować wszystkich i informować. Naszym zadaniem jest informowanie o sprawach formalnych i socjalnych również, ponieważ muszę tu powiedzieć, że ci pracownicy zatrudnieni we Francji, którzy otrzymają te zezwolenia, z urzędu podlegają francuskim przepisom pracy, czyli należy im się odpowiednia ilość urlopu. Będą pracowali tylko 35 godzin tygodniowo. Nie mogą więcej pracować, tylko w specjalnych wyjątkowych wypadkach i są objęci oczywiście francuskim systemem socjalnym, ubezpieczeń socjalnych i społecznych.
Mówi pan, że odsyłacie państwo zainteresowanych do jakichś instytucji francuskich. Przede wszystkim dokąd?
Przede wszystkim właśnie do departamentalnych urzędów pracy, które to wydają zezwolenia na pracę. Na pewno nie polecałbym przyjazdu tutaj po prostu tak i szukania pracy na dziko. Jest też oczywiście Wydział Ekonomiczny Ambasady Francuskiej w Warszawie, który ma komórkę, odpowiednik takiego urzędu pracy.
Katarzyna Zawicka rozmawiała z radcą ekonomicznym Ambasady Polskiej w Paryżu, panem ministrem Januszem Pieńkowskim. Mówi Paryż RFI, zapraszamy do wysłuchania kroniki ekonomicznej Piotr Błoński.
Tragiczna śmierć Eduarda Michelin, szefa koncernu o tej samej nazwie i spadkobiercy wielkiej, bo po prawie 120-letniej tradycji tej firmy, wzbudziła we Francji nie tylko poruszenie i smutek, ale także pewien niepokój co do przyszłości firmy. Przypominam, że 42-letni Edouard Michelin, który od 5 lat stanął na czele firmy Michelin, największego na świecie producenta opon, zginął w ubiegły piątek w czasie połowu, na który wybrał się na pokładzie małego kutra w towarzystwie jego właściciela, doświadczonego skądinąd marynarza. Zatonęli obaj. Katastrofa, której przyczyny są jeszcze niewyjaśnione, miała miejsce w rejonie wyspy Saint, poza zachodnim krańcem Brytanii, na wodach uznawanych za niebezpieczne, ale obfitujących w okonie morskie, które łowi się tam na wędkę. O to właśnie w tej wyprawie chodziło. Niepokój o losy firmy nie dotyczy samego jej istnienia, lecz raczej jej specyfiki. Jest to jedyne spośród największych francuskich przedsiębiorstw, które zawsze pozostawało pod kontrolą rodziny, choć notowane jest na giełdzie od 1946 roku, kiedy to dziadek, również Edouard, opatentował oponę radialną. Otaczała przedsiębiorstwo zresztą zawsze aura pewnej tajemniczości, związana z dość rzadko stosowanym dzisiaj statutem spółki komandytowej. Akcjonariusze są odpowiedzialni finansowo do wysokości swoich udziałów, natomiast komandytowani, czyli prowadzący firmę, odpowiadają całym majątkiem. Mniejszościowy, ale decydujący pakiet akcji posiadają członkowie rodziny Michelin. Jest ich stu kilkudziesięciu i dokładna wielkość ich udziału pozostaje nieznana. Wśród nich bezpośredni spadkobiercy założycieli. Edouard należał do czwartego pokolenia. Rodzina Michelin to osobny kazus. Pielęgnuje ona własną tradycję zarządzania, łączącego bezpieczeństwo i bezwzględną rzetelność z istnym kultem poczucia odpowiedzialności, a także z patronackim, opiekuńczym podejściem do pracowników. Dodajmy do tego emocjonalny związek z gniazdem firmy, miastem Clermont-Ferrand, oraz dyskretne, ale powszechnie znane, głębokie zaangażowanie religijne Michelinów. Z czworga rodzeństwa Edwarda dwoje najstarszych wstąpiło do zakonów. I otrzymujemy koktajl, który o zgrzytanie zębów przyprawiał i przyprawia nadal piewców walki klas i wszelkich lewaków. Edouard Michelin zdążył wsławić się dwoma dokonaniami. Za jego dyrekcji firma unowocześniła swój wizerunek, otwierając się na nowoczesne formy komunikacji społecznej. Wykorzystano przy tym bibendum, maskotkę firmy w formie nadymanego człowieczka, istniejącą od ponad 100 lat. Rozwinięto też rozmaite formy informowania akcjonariuszy. W tym samym czasie dokonano gruntownej reformy organizacji i metod pracy. Niedarmo Edouard Michelin po studiach inżynierskich przez 10 lat terminował w rodzinnych fabrykach we Francji, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Michelin stał się bowiem światowym liderem po odkupieniu najpierw firmy Kleber, a następnie amerykańskich firm Uniroyal i Goodrich. W ostatnich latach rozwijał się szczególnie w Polsce, w Rosji i w Chinach. Dziś zatrudnia we Francji 34 tysiące pracowników, a w sumie w 70 fabrykach na całym świecie 130 tysięcy. Wytwarza prawie 200 milionów opon rocznie, czyli 20% światowej produkcji. Obroty wyniosły w zeszłym roku 15,5 miliarda euro, a zysk netto 889 milionów. Kierownictwo firmy przejął automatycznie drugi współzarządca, Michel Rollier, kuzyn Michelinów, którego ojciec był już przed 40 laty w ścisłej dyrekcji. Przyszłość firmy jest zapewniona, oświadczył on wczoraj po mszy w katedrze w Clermont-Ferrand, gdzie też w najbliższą środę odbędzie się pogrzeb Edwarda. Pozostaje pytanie, czy utrzymana zostanie struktura komandytowa chroniąca firmę przed atakami kapitałowymi. Fakt, że w obecnej dyrekcji nie ma żadnego Michelina ze ścisłej rodziny Michelinów, jest precedensem. Wybór do niej młodszego brata Edwarda, też inżyniera w firmie, albo jego młodszej siostry, wydaje się obserwatorom mało prawdopodobny. Czy zatem koniec legendy?
RFI, la radio du monde.
To była kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego. Czas na eurekę Piotra Rosochowicza.
Jak zapewniają na łamach bardzo poważnego pisma naukowego Science, David Smith, profesor inżynierii elektrycznej i informatyki na Duke University w Karolinie Północnej oraz John Pendry, fizyk w Imperial College w Londynie, czyniący człowieka niewidzialnym płaszcz Harry'ego Pottera z cyklu powieści J.K. Rowling, to naprawdę nic tajemniczego. I przynajmniej teoretycznie można taki płaszcz pozwalający na znikanie wyprodukować przy pomocy odpowiedniego przekierowywania fal świetlnych i elektromagnetycznych. Naukowcy ci, a dodajmy, że ich prace finansowane są nie przez żadną podejrzaną agencję czy też organizację, lecz przez sam Pentagon, a więc naukowcy ci twierdzą, że przynajmniej teoretycznie sprawa jest stosunkowo prosta. Strumień światła i wszystkich innych fal elektromagnetycznych kierowany jest przez niektóre rodzaje materiałów w różnych kierunkach, tak jak strumień wody opływa jakiś kamień czy też skałę. Bez żadnego odbicia światła przedmiot staje się niewidoczny dla oka ludzkiego i tym samym dla wszelkich instrumentów detekcji elektronicznej. Nieco zaczarowaną stroną takiej technologii, nad którą uczeni pracują zresztą od wielu lat, jest znalezienie możliwości produkowania materiałów nazywanych metamateriałami. Materiałów, które w stanie naturalnym praktycznie nie istnieją, a jednocześnie których mikrostruktura jest w stanie reagować na wszystkie bodźce, tak elektromagnetyczne, jak i świetlne. Te wspomniane metamateriały składają się z cząsteczek, których cechy elektromagnetyczne określane są nie przez skład chemiczny, ale przez formę. I one właśnie, te cechy, mogą ulec modyfikacji po to, aby fale elektromagnetyczne wchodzące do wspomnianego płaszcza niewidki nie odbijały promieni świetlnych ani nie robiły żadnego cienia. Wspomniany fizyk angielski John Pendry mówi, cytuję: "To nie jest żadna science fiction, ponieważ teoria naukowa w tej kwestii po prostu nie istnieje. Teoretycznie możemy robić wszystko to, co robi Harry Potter ze swym płaszczem niewidką. Jedynym ograniczeniem są teraz ograniczenia w inżynieryjnych możliwościach wyprodukowania takiego płaszcza czarownika." Koniec cytatu. Dalej uważa on też, że o tyle, o ile wspomniany płaszcz czyniący człowieka niewidzialnym jeszcze nie istnieje, to już istnieją pierwsze modele przedmiotów pozwalające na zmienianie kierunków przez opływające je mikrofale czy też innego rodzaju promieniowanie elektromagnetyczne. Ostatecznego opracowania takich doskonałych modeli można spodziewać się gdzieś za jakieś 2 lata. Na razie, mówi dalej John Pendry, materiały czyniące niewidzialnymi nie mają nic wspólnego z płaszczem, którym owija się Harry Potter. Są to po prostu jeszcze materiały dość twarde i przypominające raczej tarcze. Ale, kończy, jeśli do naszych badań przyłączą się inni naukowcy z innych ośrodków naukowych na całym świecie, to być może takie płaszcze niewidki uda się wyprodukować w stosunkowo szybkim czasie. Podobne prace prowadzi także wynalazca rosyjski Oleg Gadomski. Twierdzi on, że udało mu się opracować metodę pozwalającą na takie przekształcenie promieniowania optycznego, że rzeczy czy też inne obiekty po prostu znikają. Na razie jego metoda ograniczona jest do przedmiotów znajdujących się w stanie statycznym, gdyż wszelki ruch modyfikuje częstości promieniowania i sprawia, że przedmioty pozornie niewidoczne stają się widocznymi. I jego procedura jest opatentowana. Nie trzeba tu dodawać, że wynalezienie takiego znikania na życzenie znalazłoby liczne zastosowania. I to nie tylko w naszym życiu codziennym, ale także w działaniach wojskowych. Stąd duże pieniądze, jakie przeznacza na badania w tym kierunku amerykański Departament Obrony.
To była eureka Piotra Rosochowicza, mówi Paryż RFI.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 32. Un mauvais contrat. Brazylijski rynek coraz bardziej niepokoił Filipa Kady. Pewnego dnia, wchodząc do jego biura, zastałem go z Isabelle Mercier, której wyjaśniał, jak przebiegały jego negocjacje w sprawie kontraktu z panem Tavaresem, importerem produktów Pavagem w Brazylii. Odbyły się one przez telefon, co, jak zauważyłam, Isabelle Mercier przyjęła ze zdumieniem.
Mais vous avez tout négocié au téléphone?
Oui, nous avons tout négocié au téléphone.
C'est incroyable. Donc, ce monsieur Tavares, tu ne le connais pas?
Je le connais au téléphone.
Et qu'est-ce que tu sais de lui?
Eh bien, il parle très bien français et c'est un homme charmant.
Mais félicitations! Tu as sûrement trouvé l'agent idéal. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel?
Est-ce que monsieur Tavares est le seul agent de Pavagem au Brésil?
Très bonne question. Est-ce que monsieur Tavares est l'agent exclusif de Pavagem?
En fait, oui. Nous lui avons donné l'exclusivité pour tout le Brésil.
Mais le Brésil est un pays immense.
Je sais, mais il a beaucoup insisté pour obtenir l'exclusivité. Pour lui, c'était une condition essentielle.
Isabelle Mercier, trzymając w ręku kontrakt zawarty pomiędzy przedsiębiorstwem Pavagem i brazylijskim przedsiębiorstwem pana Tavares, w sprawie przedstawicielstwa mogła natychmiast sprawdzić słowa Filipa Kady. Istotnie pan Tavares otrzymał wyłączność na sprzedaż w Brazylii produktów Pavagem.
La société Tavares est chargée de la commercialisation au Brésil des produits de la société Pavagem. Oui, oui, d'accord. Et où est l'exclusivité?
Article 15, je crois.
Article 15. Article 15, ah voilà. L'exclusivité garantie pour tout le pays. Exclusivité pour tout le pays. Eh bien, bravo. Quoi encore? Article 16. La société Tavares recevra une commission de 40% sur le chiffre d'affaires hors taxe. 40% du chiffre d'affaires? C'est beaucoup trop.
Importerzy produktów Pavagem otrzymywali prowizję, po francusku nazywaną commission, która stanowiła ich wynagrodzenie. Był to procent od obrotu, chiffre d'affaires, osiąganego w sprzedaży. W przypadku pana Tavaresa prowizja ta sięgała 40%.
Et la durée du contrat?
C'est à la fin, article 22 ou 23.
Ah oui, article 23, durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans.
Wszystkie uzgodnione warunki kontraktu są wyrażone czasownikami w stronie biernej. Jest to forma z reguły używana w terminologii prawniczej, zwłaszcza w kontraktach. La société Tavares est chargée. L'exclusivité est garantie. Le présent contrat est conclu.
Dis-moi, Philippe, si je calcule bien, le contrat arrive bientôt à expiration. Philippe, il faut partir pour le Brésil pour renégocier ce contrat.
Isabelle doczytała się właśnie, że kontrakt był trzyletni i akurat niedługo wygasał. Il arrivait à expiration. Była to więc stosowna okazja, by go od nowa negocjować. Renégocier le contrat. W czasie najbliższej tygodniowej narady zadecydowano, że Filip Kady niezwłocznie uda się do Brazylii. Pana Tavaresa zawiadomił telefonicznie o swoim rychłym przyjeździe.
Dans une semaine?
Oui, monsieur Tavares, j'arrive dans une semaine.
Mais est-ce bien nécessaire, monsieur Cadet? Je crois que nous pouvons tout régler au téléphone.
Je préfère vous rencontrer personnellement.
Pourtant, nous n'avons pas de problème particulier.
Monsieur Tavares, nos ventes au Brésil ont chuté. Nous sommes très inquiets.
Mais le marché brésilien est un marché difficile.
Je n'en doute pas, monsieur Tavares.
Je crois néanmoins que notre contrat est un bon contrat et que nous pouvons malgré tout continuer sur les mêmes bases.
Nous pouvons aussi partir sur de nouvelles bases.
Vous ne voulez tout de même pas renégocier un aussi bon contrat?
Pour être franc, monsieur Tavares, j'ai bien peur que si.
Ten pan Tavares nie tylko biegle włada francuskim, ale też jest doskonałym negocjatorem. Potrafi zręcznie wykorzystywać wszystkie zwroty wyrażające kwestionowanie wypowiedzi przeciwnika. My, pourtant, néanmoins, malgré tout, tout de même.
Mais est-ce bien nécessaire, monsieur Cadet? Pourtant, nous n'avons pas de problème particulier. Je crois néanmoins que notre contrat est un bon contrat.
Po tygodniu Philippe Cadet odleciał do Brazylii w celu omówienia nowych warunków kontraktu.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 33. Une professionnelle de l'accueil. Po dwumiesięcznej chorobie Françoise Vittel wróciła wreszcie do biura. Ponieważ w czasie jej nieobecności często obsługiwałam centralkę telefoniczną, teraz prosiła mnie niejednokrotnie, żebym odbierała telefony.
Veuillez trouver 6 juin. Daniel, vous pouvez répondre, s'il vous plaît.
Société Paragem, bonjour.
Bonjour, je suis Paul Duval, journaliste au quotidien du commerce. Je réalise en ce moment un reportage sur les petites entreprises exportatrices. Un reportage sur les petites entreprises exportatrices.
Qui est-ce? Un journaliste. Un journaliste? Passez-le-moi.
Monsieur Duval, je vous passe Madame Vittel.
Pardon?
Françoise Vittel à l'appareil. En quoi puis-je vous être utile, monsieur?
Bonjour, madame. Je suis Paul Duval, journaliste au quotidien du commerce. Je réalise en ce moment un reportage sur les petites entreprises exportatrices et je souhaiterais obtenir des informations sur Paragem.
Dans ce cas, monsieur Duval, je vous passe Madame Leblanc.
Ledwie Françoise Vittel przełączyła rozmowę do pani Leblanc, do biura wszedł elegancki mężczyzna, około 40, z teczką w ręku. Françoise Vittel przyjęła go, jak to było w jej zwyczaju, z wielką uprzejmością. Pewnie nie miałam jeszcze okazji powiedzieć wam, że w podejmowaniu interesantów była ona prawdziwą specjalistką.
Bonjour madame, je suis monsieur Barnier de la société suisse Barnier. J'ai rendez-vous avec madame Leblanc.
Oui, en effet. Madame Leblanc vous attend, monsieur Barnier.
Mon rendez-vous est à 15h. Je suis un peu en avance.
Un instant, s'il vous plaît.
Françoise Vittel zorientowała się natychmiast, że pani Leblanc nie skończyła jeszcze rozmowy z dziennikarzem, ale taka profesjonalistka jak ona zawsze znajduje odpowiednie słowa, by goście się nie niecierpliwili.
Madame Leblanc vous recevra dans quelques minutes, monsieur Barnier. Voulez-vous vous asseoir un instant?
Merci.
Voulez-vous un café? Un rafraîchissement?
Je prendrai bien un café.
Tak, tak. Françoise Vittel doskonale opanowała sztukę eleganckiego przyjmowania interesantów i nawet skłaniania ich do cierpliwości. Pierwszą zasadą miłego przyjęcia jest zwracanie się do gości po nazwisku.
Oui, en effet, Madame Leblanc vous attend, Monsieur Barnier. Madame Leblanc vous recevra dans quelques minutes, Monsieur Barnier.
Druga zasada to poprosić interesanta, aby usiadł i zaproponować mu coś do picia.
Voulez-vous vous asseoir un instant? Voulez-vous un café, un rafraîchissement?
No i oczywiście przygotować i podać kawę.
Voici votre café, Monsieur Barnier.
Merci.
Voulez-vous du lait dans votre café?
S'il vous plaît.
Du sucre?
Un sucre, s'il vous plaît. Mademoiselle Mercier est ici?
I wreszcie trzecia rzecz, podtrzymywać rozmowy.
Mademoiselle Mercier est en déplacement. Elle voyage beaucoup, vous savez. Je crois savoir que vous êtes aussi un grand voyageur, n'est-ce pas? Oui, madame, il est ici. Très bien, madame. Je le conduis à votre bureau.
Czwarta i ostatnia zasada. Odprowadzić gościa do gabinetu osoby, która go oczekuje.
Finissez tranquillement votre café et je vous conduis au bureau de madame Leblanc.
Kiedy nie było Françoise Vittel, ja takim samym zdaniem zachęcającym gościa, by dopił kawę, kończyłam z nim rozmowy.
Madame Vittel n'est pas là?
Malheureusement, elle est malade.
Rien de grave, j'espère.
Non, non, rien de grave. Une simple grippe. Oui, madame? Oui, il est ici. Très bien, madame. Je le conduis à votre bureau. Finissez tranquillement votre café, monsieur Martel. Je vous conduis au bureau de madame Leblanc.
Mówi Barry Szeryfi. Zapraszamy na felieton sportowy Marka Brzezińskiego.
Skończyła się zimowa olimpiada, przyszła pora na finał Ligi Mistrzów. Skończyła się Liga, zaczyna się turniej na kortach Rolanda Garrosa. Potem będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Wimbledon, Tour de France w nowej szacie, bo bez Lance Armstronga. I wreszcie będzie można odpocząć na wakacjach. Piłkarze reprezentacji Francji trenują płuce na wysokości 3000 metrów Tiń. Na lodowcu szykując formy na emocje na boiskach Niemiec. Tymczasem na kortach, nazwanych imieniem słynnego lotnika francuskiego pochodzącego z wyspy Réunion na Oceanie Indyjskim, na kortach Rolanda Garrosa, rozpoczął się turniej tenisowy. Obok Wimbledonu jedna z legendarnych imprez tej dyscypliny sportu. Od wczoraj do finału gry pojedynczej panów 11 czerwca przez 15 dni nie zabraknie emocji. W tym roku turniej trwać będzie jeden dzień dłużej, bo zaczyna się nietradycyjnie w poniedziałek, ale w niedzielę. Dzięki temu organizatorzy będą mogli spokojniej spoglądać do góry, czy zaraz nie lunie. Otwarcie imprezy nabrało nowego kształtu, tak aby sprostać poprzeczce wyznaczonej przez Open Australia i US Open. Przede wszystkim chodzi o losowanie par, co pozwala całą procedurę skrócić do 40 minut. Kolejną nowością jest wprowadzenie równej puli nagród dla zwycięzców gry pojedynczej pań i panów. Tego w historii Rolanda Garrosa jeszcze nie było. Obydwoje dostaną po niemal 1 000 000 euro, a w sumie przygotowano 14 200 000 euro, ponad 5,5% więcej niż w ubiegłym roku. O cyglaste nawierzchnie kortów odbijają się teraz nowe piłki. Organizatorzy podpisali kontrakt z Dunlopem do 2010 roku, a firma dostarczała piłek French Open wyłącznie na paryski turniej. Także nowe rakiety model Roland Garros przygotowywane są do gry na nawierzchniach, jakie znajdują się na kortach kompleksu w Lasku Bulońskim. Do Paryża zaproszono również więcej legend tenisa. Spotkania z emerytowanymi czempionami wyznaczono na koniec turnieju między 6 a 10 czerwca. Poza wielkimi, którzy na stale zrośli się z krajobrazem French Open, Johnem McEnroe, Mattem Wilanderem i Yannickiem Noah, spotkać będzie można Gorana Ewenisewicza i Richarda Krajczka. W sumie zaproszono 24 osoby, które wygrały ponad 500 turniejów. Wezmą one udział teraz w tym turnieju, który odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych, do 45 lat i powyżej tej granicy wieku. W miasteczku turniejowym umieszczono gigantyczny ekran, oczywiście najnowszej technologii. Ekran ma 27 metrów kwadratowych powierzchni. W ten sposób kibice mogą pełniej uczestniczyć w tym, co się dzieje na innych kortach. Ma to stworzyć jeszcze bardziej kameralną i sportową atmosferę. A zatem przygotowano wiele nowości, aby pełniej uczestniczyć w turnieju, który organizowany jest od 1925 roku, 81 lat temu. Powstanie turnieju Rolanda Garrosa możemy zawdzięczać arogancji dumnych Amerykanów. W 1923 roku światowy tenis stanął w obliczu kryzysu. Amerykanie nie mogli ścierpieć tego, że Mistrzostwa Świata na kortach trawiastych rozgrywane są na Wimbledonie. Uporczywie odmawiali wystąpienia do Międzynarodowej Federacji Tenisa na Trawie, International Federation of Lawn Tennis, która powstała 10 lat wcześniej w Paryżu. W tym to roku postanowiono zrezygnować z nazwy Mistrzostwa Świata na kortach trawiastych i impreza w południowo-zachodnim Londynie została od tego czasu nazywana turniejem na Wimbledonie. Z rozgrywania zawodów na kortach ziemnych w ogóle zrezygnowano, a do czasu, gdy czterech muszkieterów francuskich, Borota, Brignon, Lacoste i Cochet oraz francuska federacja tenisa postanowili zafundować turniej na miarę potrzeb i ambicji Francji, no i się zaczęło. Rok później impreza otworzyła swoje wrota przed cudzoziemcami i tak powstał International de France, który później zmienił się w turniej Rolanda Garrosa. 1926 roku po raz drugi z rzędu paryski turniej wygrała pochodząca z Nicei legendarna Suzanne Lenglen, która przez 7 lat przegrała tylko jeden pojedynek. Od 9 lat Court A nosi nazwę właśnie tej genialnej tenisistki. W 1928 roku czterej muszkieterowie wygrali turniej Davisa i Francja zapragnęła wybudować nowy stadion przystający do rozmiarów tej imprezy. Do tej pory grano na terenach Racing Club de Paris. Teraz powstał nowy, wspaniały obiekt zdolny pomieścić 10 tysięcy widzów. Stadion nazwano imieniem Rolanda Garrosa. Teraz trzeba było czekać 40 lat, aby turniej stał się French Open. Trzeba było coś zrobić, aby przyciągnąć widzów, a to można było osiągnąć tylko dzięki zaproszeniu zawodowców. I tak narodziła się formuła French Open. Roland Garros był pierwszy, który to zrobił z wielkoszlemowej czwórki. Jednak początkowo nic nie wróżyło sukcesu. Był maj 68 roku, na ulicach Paryża barykady. Wiele gwiazd postanowiło wycofać się z udziału. Nie przestraszyli się wielcy tenisiści australijscy Ken Roswell, Roy Emerson i Rod Laver. To oni byli gwiazdami turnieju i motorem pchającym go do sukcesu, również finansowego. W drugim tygodniu publiczność waliła drzwiami i oknami i ci, którzy wróżyli imprezie ponurą przyszłość i bankructwo, krytykując przeznaczenie aż 100 tysięcy franków na nagrody, srodze się zawiedli. Na pierwszą bezpośrednią transmisję trzeba było jeszcze poczekać aż do 76 roku, chociaż zimową olimpiadę w Grenoble w 68 roku oglądało ponad 500 000 telewidzów i francuska telewizja nie żałowała wyłożenia na ten cel 50 milionów franków.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Drodzy Państwo, i to już prawie wszystko w naszej popołudniowej audycji. Zapraszam na godzinę 23, ale na zakończenie jeszcze piosenka. Do usłyszenia.
There's line and papa, and your teeth played it gold. Toast and fish eggs for your breakfast, better when they're old and cold. Keep an eye on the stock market, hold the calls and your breath too. Take a second to daydream of all you do. Yesterday comes, yesterday comes. Yesterday comes, yesterday comes.
Cause yesterday's gone.